8 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 13 dzień grudnia 2020 roku. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Program realizuje Jarosław Epakczyński, a w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Pierwsza część spotkania ze sportem i muzyką poświęcona wyłącznie wydarzeniom piłkarskim. Powrócimy do występów piłkarzy Lecha Poznań w piłkarskiej Lidze Europy w fazie grupowej, w grupie D. Będzie także oczywiście o 13:00. Zobaczymy, dla kogo szczęśliwej kolejce futbolowej PKO BP Ekstraklasy. Także mini magazyn piłkarskie gole. Zajrzymy także do hal, gdzie trwa rywalizacja o punkty w ligach futsalowych. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie gole, w którym powiemy m.in. o tym, co dzieje się obecnie w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Odwiedzimy także ekipę piłkarską Ostrowi. No i mówić będziemy także o futsalistach z Pniew i z Leszna. To wszystko do godziny 19:00. Na przegląd ligowych wydarzeń, jeśli chodzi o koszykówkę, o siatkówkę, o piłkę ręczną, o żużel, a także wizyta na zawodach festiwalu judo w Poznaniu. To wszystko po godzinie 19:00. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Piłkarze Lecha Poznań tylko zremisowali w Mielcu z tamtejszą Stalą 1-1 w meczu 13 kolejki PKO Ekstraklasy. W 27 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Andrzej Prokicz, a wyrównał w 87 minucie Pedro Tiba. Trwa spotkanie Rakowa-Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Na razie Raków prowadzi 2-0. W drugiej lidze dziś KKS Kalisz wygrał u siebie ze Zniczem Pruszków 1-0. Polscy skoczkowie narciarscy w składzie Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch zdobyli w Planicy brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach. Wygrali Norwegowie przed Niemcami. Z kolei polscy saneczkarze w składzie Klaudia Domoracka, Mateusz Sochowicz oraz duet Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli trzecie miejsce w rywalizacji sztafet ostatniego dnia zawodów Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Wygrali Niemcy, a drudzy byli Austriacy. To historyczny wynik, bowiem jest to pierwsze miejsce w czołowej trójce polskiej sztafety w historii występów w Pucharze Świata. Martin Czater wygrał zjazd we francuskim Val d'Isère, zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata. Dla Słoweńca to pierwsze zwycięstwo w zawodach tej rangi. Liderem generalnej klasyfikacji jest Francuz Alexis Pinturo. Aleksandr Bolszunow wygrał rywalizację na 15 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w szwajcarskim Davos. Rosjanin wyprzedził swoich rodaków Andrieja Mielniczenkę i Artioma Malcewa. Najlepszy z Polaków Dominik Bury ukończył niedzielne zmagania na 34. pozycji. Wśród pań najlepsza była Amerykanka Rosie Brennan, najlepsza z Polek Izabela Marcisz ukończyła zawody na 35. miejscu. Polscy biatloniści w składzie Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Wojciech Skorusa i Marcin Szwajnos zajęli 19 miejsce w rywalizacji sztafet 4x 7,5 km podczas zawodów Pucharu Świata w austriackim Hochfilzen. Zwyciężyli Szwedzi przed Norwegami i Niemcami. Max Verstappen z Red Bull Racing wygrał wyścig o Grand Prix Abu Zabi. To ostatnia 17. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. 23-letni Holender odniósł swoje 10. zwycięstwo w karierze, a drugie w tym sezonie. Pozostałe miejsca na podium dla kierowców Mercedesa. Drugi był Finn Valtteri Bottas, a na trzeciej pozycji uplasował się Brytyjczyk Lewis Hamilton, który już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Koszykarki Eneja ZS-u Poznań wygrały u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 93-73 w meczu Energa Basket Ligi Kobiet. To trzecia wygrana poznanianek w tym sezonie.
11,5 minuty po godzinie 18:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie do 20:00. Muzycznie rozpoczynamy od nagrania The Pretenders, a później już nasze podsumowanie występów piłkarzy Lecha Poznań w Lidze Europy.
Yeah. Futbol w Radiu Poznań.
Zakończyła się pucharowa kampania Lecha Poznań w roku 2020. 4 zwycięstwa w kwalifikacjach Ligi Europy, a już w fazie grupowej 6 spotkań, 1 zwycięstwo i 5 porażek. Dawid Dobrasz, Głos Wielkopolski.
Na pewno Lecha trzeba pochwalić za kwalifikacje, bo pokonywał tam oprócz łotewskiej Walmiery samych przeciwników, którzy byli wyżej rozstawieni niż Kolejorz, więc to na pewno zdecydowanie na plus. Ja odnośnie rozgrywek grupowych nie obiecywałem sobie zbyt dużo, ponieważ moim zdaniem Benfica i Rangersi, co pokazali też w grupie, no to były zespoły absolutnie poza zasięgiem i gdyby może Lech trafił po prostu do trochę łatwiejszej grupy, to mógłby w niej ugrać więcej. Szkoda, że kończymy tylko z 3 punktami, bo na pewno wydaje mi się, że w mecz w Lierz ze Standardem no trzeba było wygrać, jeśli chce się na poważnie grać w Europie, a też pokazywać to doświadczenie procentuje, bo wydaje mi się, że no Lech mógł skończyć fazę grupową na 3 miejscu, ale na pewno jest duży plus za te eliminacje, które też na pewno dadzą dużo doświadczenia drużynie i pewności siebie w przyszłorocznych eliminacjach już do Conference League.
Plusy są po tym występie?
No na pewno tutaj możemy powiedzieć, wspomniałem o doświadczeniu, które drużyna zebrała w Europie, udowodniła sobie, że może rywalizować z lepszymi. To jest na pewno kolejny krok w budowie zespołu Dariusza Żurawia, ale i też sam trener na pewno dużo zyskał, dużo się nauczył po takich spotkaniach. Nie można zapomnieć też o tych dużych pieniądzach, bo jeśli spojrzymy przede wszystkim na to, ile Lech zarobił wchodząc do fazy grupowej, no to nie, jeśli policzymy też z tym, ile otrzymał Lech pieniędzy za wygraną Standard Lierz, no to jest naprawdę blisko 10 milionów euro, jeśli można policzyć i też trzeba dodać, że no UEFA płaci na czas, więc na pewno to Lechowi też pasuje. Duży jest niedosyt, bo przede wszystkim Liga została, można powiedzieć, odpuszczona przez te europejskie puchary, a w nich niestety no Lech też nie pomógł sobie, nie poprawił współczynnika, więc to na pewno też na minus, aczkolwiek ta europejska przygoda była takim ożywieniem polskiej piłki po prostu w Europie, czego brakowało i to na pewno nie tyle pomoże samemu Lechowi, ale też całej naszej piłce, że pokaże, że można, że da się te 4 rundy przejść i awansować do tej Ligi Europy, gdzie moim zdaniem Polska powinna mieć swój zespół bardzo często, na pewno częściej niż co 4-5 lat.
Myślę, że graliśmy tak, że tych punktów mogło być więcej i w kilku meczach pokazaliśmy się z dobrej strony.
Tymoteusz Puchacz.
Trochę inne drużyny były w eliminacjach i z trochę innymi przestało nam grać teraz w grupie, bo Rangers czy Benfica, z którymi mieliśmy największe problemy tak naprawdę, to są naprawdę klasowe drużyny i fakt, 2 ostatnie mecze nam nie wyszły, zagraliśmy gorzej, ale uważam, że generalnie w tych poprzednich meczach i na wyjeździe z Rangersami u siebie z Benficą, czy w tym dwóch meczu ze Standardem pokazaliśmy z dobrej strony, zdobyliśmy bramki, graliśmy ofensywnie i myślę, że tych punktów powinno być więcej, no ale niestety się nie udało. Myślę, że szczególnie wyszkolenie techniczne tych piłkarzy, tutaj nie ma limitu i tutaj trzeba cały czas doskonalić swoje umiejętności, bo szybkość grania również, tempo, które oni pokazywali, naprawdę było dobre i cieszy mnie to, że potrafiliśmy czasami przeciwstawić temu i również tak szybko, tak dobrze grać, więc tak naprawdę ta Liga Europy pokazała mi, że można wszystko i że jeśli się będzie odpowiednio pracowało, odpowiednio trenowało, to naprawdę można w piłce nożnej zajść daleko.
No mogę podsumować to tak, że naprawdę trafiliśmy na topowe zespoły w Europie.
Filip Marchwiński.
Rywalizacja z nimi to była czysta przyjemność. Bardzo duże doświadczenie jest to dla drużyny, jak i dla nas, dla mnie, dla kolegów zespołu. Zawsze można dać więcej. Jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Przeszliśmy eliminację, nie powiem, że w bardzo łatwy sposób, bo były to bardzo ciężkie mecze, lecz po tym meczu z Benficą każdy po tej naszej niezłej grze, każdy myślał, że te mecze będą łatwiejsze, bo Benfica to jest naprawdę bardzo mocny rywal, lecz niestety tak nie było, każdy mecz miał gdzieś tam swoją historię, no i kończymy przygodę z Ligą Europy.
W bramce z numerem 35 Filip Bebarek, z piątką Dziordzie Zyną Markowicz.
Szymon Mierzyński, Sportowe Fakty, WP.pl. Szymon, zamknięta przygoda z Ligą Europy piłkarzy poznańskiego Lecha. Oglądałeś te spotkania. Fajne kwalifikacje, dużo goli. W fazie grupowej już tak dobrze nie było. Jak na to spojrzeć tak bardziej ogólnie?
Myślę, że do półmetka fazy grupowej to wszystko układało się względnie dobrze dla Lecha. Tam właściwie tylko można by było żałować trochę meczów w Glasgow, bo wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia, trochę lepszej grze w tyłach, tam można było zrobić remis. Natomiast nie podobało mi się już to, co zobaczyliśmy w meczach rewanżowych, bo i w Lierz bardzo taka przykra zwykle porażka, później mecz z Benficą oddany właściwie bez walki. No i też mam wrażenie, że Rangersi wygrali w Poznaniu niezbyt dużym nakładem sił, co jest dla Lecha trochę smutne, bo dużo prostych błędów w tyłach. Te bramki padły w kuriozalnych okolicznościach, a gdyby Rangersi byli skuteczniejsi, to pewnie wygraliby to spotkanie jeszcze wyżej. Dariusz Żuraw twierdził, że Lech z grubsza wyciągnął z fazy grupowej to, co mógł. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Uważam, że można było się pokusić o lepsze wyniki. Benfica była poza zasięgiem sportowo dla Lecha, natomiast Lech nie był aż tak słaby, żeby kończyć tą fazę grupową z dorobkiem 3 punktów. Trochę sam od siebie dołożył, trochę też może okoliczności mu nie pomogły.
Ale generalnie warto przeżywać taką europejską przygodę?
Oczywiście, że warto taką europejską przygodę przeżywać. Gdybyśmy nie mieli epidemii, to pewnie tutaj stadion przy Bułgarskiej byłby wypełniony przynajmniej na początku fazy grupowej do ostatniego miejsca, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że tego dzisiejszego meczu może kibice już aż tak chętnie by z wysokości trybun nie oglądali. No świetny, ogólnie sezon w wykonaniu Lecha w europejskich pucharach dobry, nawet nadspodziewanie dobry. Natomiast jeśli już trafiasz do fazy grupowej, masz jakieś tam ambicje i tak dalej, to przydałoby się wycisnąć tą jak gąbkę, tak? Ale tego mi się wydaje Lech nie zrobił. Szło jednak wyciągnąć trochę więcej. Trochę mnie ten minimalizm zirytował w Lizbonie. Uważam, że nie oszczędza się zawodników na mecz z Podbeskidziem, rozgrywając spotkanie z Benficą Lizboną. To taki na pewno jakiś niesmak i wydaje mi się, że jednak sporo ludzi tak na to zareagowało, bo to nie jest normalne.
Minuty po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Rozpoczęliśmy europejskie od piłki nożnej z nadzieją na to, że przynajmniej do Ligi Konferencji Europy uda się awansować piłkarzom poznańskiego Lecha, ale teraz o 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Na dzisiaj zaplanowane 2 mecze. Jedno spotkanie trwa, gra Raków Częstochowa w Bełchatowie przeciwko Jagiellonii Białystok. Jaka sytuacja obecnie w tym spotkaniu?
Chwilę temu mówiłem Państwu, że jest 2-0 dla Rakowa, a tu Figama z Makiem 1-0 dla Rakowa, bowiem gol Igora Sapały ostatecznie nieuznany. Sam zawodnik był na spalonym. Zatem do przerwy częstochowianie w Bełchatowie prowadzą z Jagiellonią 1-0.
Wiemy, że był też gol nieuznany w meczu, który dzisiaj w Mielcu rozgrywali piłkarze poznańskiego Lecha z tamtejszą Stalą. Państwa informowaliśmy i mieliśmy transmisję na antenie Radia Poznań. Naszym komentatorem i wysłannikiem na ten mecz był Wojciech Bernard, który powraca już, mamy nadzieję, że bezpiecznie, powolutku do stolicy Wielkopolski. Halo Wojtku, dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór. Zatrzymałem się na poboczu, aby spokojnie przekazać relację z tego, co działo się dzisiaj na stadionie w Mielcu, także możesz być spokojny.
Całe szczęście uspokoiłeś mnie, tym bardziej, że nie możemy być do końca spokojni, jeśli chodzi o postawę piłkarzy trenera Dariusza Żurawia. W meczu z było nie było Beniaminkiem, który tracił punkty, potrafił tracić punkty, a tymczasem skończyło się remisem 1-1. Przyznamy szczerze, że w naszym pokoju redakcyjnym z Dawidem oglądało nam się trudno to spotkanie, a tobie jak się komentowało?
No, zwłaszcza pierwsza połowa była dosyć ciężka do oglądania, biorąc pod uwagę grę poznańskiego Lecha, bo to przespana pierwsza połowa, myślę, zdecydowała o tym, że Lech ostatecznie z Mielca wywozi tylko 1 punkt. Miał szansę na 3. zwycięstwo z rzędu Kolejosze, co nie zdarzyło mu się od końca 2019 roku. Na dodatek w starciach z Beniaminkami radził sobie w tym sezonie bardzo dobrze, bo pokonał i Wartę Poznań, wygrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wydawało się, że może walczyć o pełną pulę w Mielcu, był zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale ostatecznie ostatecznie musiał się zadowolić remisem 1-1 i co ciekawe, tak myślę, że po tym spotkaniu ani jedna, ani druga strona nie była zadowolona z tego podziału punktów. Dlaczego nie Lech? No to wiadomo, jechał po 3 punkty, chciał zmniejszyć stratę do liderującej w tabeli warszawskiej Legii, a uratował ten jeden punkt tak naprawdę w końcówce spotkania, ale z drugiej strony gospodarze też prowadzili aż do 86 minuty 1-0 i też trener Leszek Ojrzyński, opiekujący się obecnie Beniaminkiem, mógł mieć pewien niedosyt, biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania. Bo zwłaszcza w pierwszej odsłonie gospodarze byli zespołem od Lecha Poznań lepszym. Lechici w tej pierwszej części meczu tak naprawdę nie potrafili poważnie zagrozić bramce Michała Gliwy. Taki jedyny kąśliwy strzał, jaki oddał Jakub Moder już w doliczonym czasie gry, to była naprawdę jedyna sytuacja, gdy poznaniacy mogli pokusić się o trafienie do siatki Beniaminka Ekstraklasy. Do przerwy to jednak gospodarze prowadzili 1-0. Tę bramkę w 27 minucie meczu strzelił Serb Andrea Rokic. To był taki okres w spotkaniu, kiedy Stal uzyskała zdecydowaną przewagę. Praktycznie przez około 5-6 minut nie schodziła z połowy kolejorza. Wykonywała 4 rzuty rożne z rzędu. Już podczas tych rzutów rożnych było dosyć gorąco pod bramką Filipa Bednarka. Tam w pojedynkach główkowych znakomicie spisywał się Kościelny. I chociaż nie po rzucie rożnym, ale w podobnej sytuacji to właśnie on przyczynił się do strzelenia gola przez gospodarzy. Zgrał bowiem piłkę do Andrei Prokicza, a Serb, którego nie upilnował w tym przypadku, skaczący również do piłki Pedro Tiba, posłał piłkę do siatki. 1-0 dla Stali Mielec. Takim też rezultatem zakończyła się ta pierwsza odsłona spotkania. No, w drugiej widzieliśmy już Lecha grającego lepiej. W drugiej Lech stwarzał już więcej sytuacji pod bramką Michała Gliwy, choć tak naprawdę, gdyby Łukasz Zjawiński po dośrodkowaniu Gettingera na początku drugiej odsłony trafił do siatki, a nie w boczną część słupka, to mogło być 2-0 i to spotkanie mogło się też różnie potoczyć. Ale Lech nabrał takiego charakterystycznego dla siebie rozpędu. Najpierw była wielka radość w 64 minucie, kiedy do siatki trafił Mikael Isak, ale po wideoweryfikacji gol napastnika kolejarza został anulowany. Okazało się, że piłka dosyć przypadkowo odbita przez Gliwę trafiła najpierw w udo napastnika poznańskiego Lecha, a później otarła się jeszcze o jego rękę i to dlatego ostatecznie ta bramka nie mogła zostać uznana. Długo później Lech starał się szukać kolejnej swojej szansy. Udało się w końcu w 86 minucie i gola zaliczymy tutaj Portugalczykowi Pedro Tibie, który uderzył piłkę z polu karnym. Ta, odbijając się jeszcze od nogi jednego z obrońców Stali Mielec, zmieniła bramkarza gospodarzy, ale wpadła do siatki i Lech remisował 1-1. Kolejusz miał 2 piłki meczowe tak naprawdę jeszcze w tym spotkaniu, bo później znakomicie obsłużony przez Marfińskiego Isak z bliska trafił najpierw w ręce Michała Gliwy, później piłka po jego dłoniach odbiła się od poprzeczki, a jeszcze w doliczonym czasie gry w słupek trafił ponownie Pedro Tiba. Także z tego punktu widzenia Kolejusz na pewno może żałować, że nie wywalczył 3 punktów w Mielcu, że zabrakło mu trochę szczęścia. Z drugiej strony, gdyby nie przespał pierwszej połowy, to być może na to szczęście nie musiałby w końcówce dzisiejszego spotkania liczyć. A tak z Podkarpacia Lechici wracają tylko z 1 punktem i ta wizja dogonienia ścisłej czołówki naszej ekstraklasy niestety od kolejorza bardzo mocno się znów oddaliła.
Dziękujemy serdecznie. Bardzo analitycznie o meczu w Mielcu Stali z poznańskim Lechem opowiadał nasz sprawozdawca i wysłannik na to spotkanie Wojtek Bernard. Dziękujemy Wojtku. Wracaj szczęśliwie do Poznania, no bo trzeba popracować w środę zaległe spotkanie na Bułgarskiej z Pogonią Szczecin. Dziękujemy pięknie. Wojciech Bernard z Mielca. Skoro mówimy o poznańskich występach, to myślę, że będziemy kontynuować wątek naszych występów. Co prawda nie rozpoczęliśmy tego chronologicznie, bo dzisiaj było spotkanie Stali Mielec z Lechem Poznań, zakończono remisem 1-1. Tymczasem wczoraj piłkarze poznańskiej Waty grali w Grodzisku Wielkopolskim, oczywiście niestety bez udziału publiczności, z Pogonią Szczecin. Jak trochę przed tym meczem martwiliśmy się o końcówki, które stały się taką niestety poznańską przypadłością, to tymczasem od razu były takie piłkarskie gongi piłkarzy z Szczecina wobec warciarzy. Na początku meczu, w 7 minucie, Aleksander Gorgon zdobył prowadzenie dla Pogoni Szczecin. Później drugą bramkę już w 11 minucie strzelił dla szczecinian Luka Zachowicz. No i do przerwy 2-0 prowadziła Pogoń. Druga część spotkania lepiej rozpoczęła się dla warciarzy. Gol w 46 minucie Michała Jakubowskiego, ale niestety na więcej podopiecznych Piotra Tworka w tym meczu już nie było. Stać się porażka Warty Poznań w meczu 13 kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin 1-2. Zajrzyjmy teraz na pomeczową konferencję prasową z udziałem trenerów obu drużyn. Rozpoczyna Kostar Runiajcz z Pogoni Szczecin, a później oczywiście szkoleniowiec Zielonych Piotr Tworek.
Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z wyniku. Myślę, że zasłużona wygrana. Niepotrzebnie z naszej strony mecz był otwarty do końca. Bardzo dobrze zaczęliśmy mecz, strzeliliśmy dwie bramki, mieliśmy wszystko pod kontrolą. Myślę, że cały plan się spełnił w pierwszej połowie. Zawodnicy bardzo dobrze wykonali założenia. Wszystko to dobrze wyglądało.
Nie jest łatwo podnieść się po szybko straconych bramkach i po pierwszej połowie, gdzie Pogoń Szczecin nadawała ton grze i jej wszystko wychodziło, a my nie mogliśmy wiele zdziałać. Dlatego tym większe słowa uznania dla mojego zespołu za te chwile w szatni spędzone na rozmowie i za drugą połowę, bo zespół pokazał, że chce pracować, żeby odrabiać straty, że chce zwyciężać, chce wygrywać. Dzisiaj niestety Pogoń okazała się dla nas zbyt trudnym przeciwnikiem. Zdołaliśmy szybko odpowiedzieć w pierwszych minutach, natomiast więcej nam Pogoń nie umożliwiała, mimo iż były dwa oddane strzały na bramkę i kilka stałych fragmentów. Trzeba przyznać, że mimo tego wysiłku, który włożyliśmy, no to Pogoń dzisiaj była dobrze zorganizowana po stracie piłki i zdecydowanie to nam utrudniło, żebyśmy coś mogli jeszcze strzelić. Nam pozostaje tylko praca na treningu i przekonanie i wiara, że w następnym meczu będziemy mogli strzelić tyle i stworzyć sobie takie sytuacje, że dadzą one nam zwycięstwo.
Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa, Warta Poznań, szczególnie w drugiej połowie robiła wszystko, co mogła, żeby doprowadzić tutaj do wyrównania, ale czegoś jednak zabrakło. Czego twoim zdaniem? Umiejętności, czy jednak potencjału w ofensywie?
Myślę, że o porażce Warty zadecydowało to, że poznaniacy tak naprawdę w meczu zameldowali się w drugiej połowie, bo pierwsza połowa w ich wykonaniu była bardzo słaba. Inna sprawa, że Pogoń zagrała, jeśli chodzi pod względem taktycznym, znakomicie, by nie powiedzieć perfekcyjnie, przynajmniej tak, że Warta po prostu nie miała w ogóle pomysłu na to, jak grać, jak sforsować tą świetnie skomasowaną nie tylko obronę, ale też drugą linię. Przede wszystkim też myślę, że początek spotkania, dwie szybko stracone bramki miały też tutaj duży wpływ na to, jak ta Warta dalej grała. Wiadomo, że Pogoń jest zespołem, który traci bardzo mało bramek, 7 dopiero straconych, więc stało się jasne, jeżeli teraz przegrywa się z Pogonią 0-2 na samym początku meczu, to żeby odrobić straty, to trzeba się naprawdę napracować, to trzeba mieć jakość w ataku, trzeba mieć pomysł na grę, a tego troszeczkę zabrakło.
Mam trochę takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że w pierwszej połowie warciarze grali tak, jakby nie było tych dwóch bramek. To znaczy oni realizowali plan trenera Piotra Tworka, czyli skupili się na defensywie, jakby zapominając, że tutaj trzeba wynik gonić. I chyba w przerwie trener im o tym przypomniał, że panowie, mamy dwie bramki do odrobienia. Starali się, no ale znowu zabrakło chyba jednak trochę jakości w ataku.
Ja tak patrzyłem na ten początek spotkania i tak sobie pomyślałem, że gdyby oczywiście jakby kibice mogli wejść na stadion i taki kibic by się spóźnił i zobaczył wynik na tablicy i zobaczył, co się dzieje na boisku, to by się zaczął zastanawiać, dla kogo jest to 2-0, tak? Bo faktycznie, tak jak wspomniałeś, Warta... Myślę, że to też było efekt zaskoczenia, że po prostu nie spodziewali się, że tak źle ten mecz się dla nich ułoży. Gorzej nawet niż z Legią Warszawa, bo Legia troszeczkę więcej czasu potrzebowała, żeby strzelić te 3 bramki. Widać być może, że jednak trudy tego, nawet nie całego sezonu, ale całego roku zaczynają się gdzieś tutaj pojawiać w grze, w postawie piłkarzy Warty, bo przecież też przypomnijmy, że tak naprawdę ta przerwa letnia Warty była bardzo krótka. I być może gdzieś już zaczyna brakować tej energii, tych sił. Tak można odnieść wrażenie po końcówce przede wszystkim sezonu, bo jakby nie patrzeć, to trzecia porażka z rzędu.
Warta Poznań przegrała niestety wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim z Pogonią Szczecin 1-2. W pozostałych spotkaniach tej 13. przedostatniej kolejki w 2020 roku Górnik Zabrze przegrał z Krakowią 0-2, pod Beskidzie Bielsko-Biała uległo Piastowi, Gliwice 0-5. Wisła Kraków przegrała z Legią Warszawa 1-2, Zagłębie Lubin pokonało Śląska Wrocław 2-1 i dzisiaj, jak już mówiliśmy, Stal Mielec zremisowała z Lechem Poznań 1-1. Trwa spotkanie w Bełchatowie, tam do przerwy przypominam Raków prowadzi z Jagiellonią Białystok 1-0. Jutro jeszcze mecz Lechii Gdańsk z Wisłą Płock.
Czekamy na tabelę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Na prowadzeniu po 13 rozegranych meczach z dorobkiem 29 punktów Legia Warszawa. Na drugim miejscu jest Raków Częstochowa. Ta ekipa ma na razie 24 punkty, ale oczywiście dzisiaj może jeszcze dopisać kolejne 3. Na trzecim miejscu Górnik Zabrze, punktów 23. Szukamy poznańskich drużyn. Lech Poznań po 12 rozegranych spotkaniach z dorobkiem 17 punktów na miejscu 7, a więc jak łatwo wyliczyć 12 już punktów straty do lidera warszawskiej Legii. Warta Poznań miejsce 12, 13 spotkań już za graczami trenera Piotra Tworka i 13 punktów na koncie warciarzy. To od razu zaprośmy Państwa na ten finisz futbolowej ekstraklasy w naszym kraju i z udziałem oczywiście poznańskich drużyn. Wspomnieliśmy już o tym, że w najbliższą środę o 20.30 na Bułgarskiej, niestety bez fanów piłki nożnej na trybunach, 20.30 środa, mecz zaległy Lecha Poznań z Pogonią Szczecin, transmisja na antenie Radia Poznań. Nie damy Państwu specjalnie odpocząć i zaprosimy na czwartek, na 17 dzień grudnia, na godzinę 18, ale do naszej miejskiej stacji MC Radia na fali 102,7, bo tam będziemy właśnie w czwartek transmitować dla Państwa spotkanie Warty Poznań wyjazdowe we Wrocławiu z drużyną Śląska. A cały ten piłkarski, także transmisyjny rok zakończymy w sobotę 19 grudnia od godziny 20. Tym razem sobota godzina 20. No, znowu bułgarska i przekaz bezpośredni z meczu Lecha Poznań z krakowską Wisłą.
Będzie się działo zatem na naszych dwóch antenach. 24 minuty pozostaje do godziny 19. Chwila muzycznego oddechu, a później dalej kontynuować będziemy wątek piłkarski. Teraz jednak przejdziemy pod dach.
Godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Skoro pod dachem, to oczywiście chodzi o futsal. futsalowa ekstraklasa. Tutaj mamy dwójkę wielkopolskich przedstawicieli, jeśli chodzi o męski futsal. Drużyna Repty Dragon Sepniewy wczoraj wygrała wyjazdowe spotkanie w Białymstoku z drużyną Słonecznego Stoku 7-2. Gratulacje dla ekipy Czerwonych Smoków z Pniew. Tymczasem dzisiaj zakończył się niedawno mecz ekipy z Leszna, futsal Leszno, walczył z drużyną GSF Gliwice i wygrana zespołu z Wielkopolski 8-1. Też zatem gratulacje. Bardzo udana ta 16. kolejka ekstraklasy futsalistów dla wielkopolskich drużyn. Raz jeszcze przypomnę, w Białymstoku Słoneczny Stok przegrał z Red Dragon Sepniewy 2-7, a dzisiaj w Lesznie futsal Leszno pokonał GSF Gliwice 8-1. W innych spotkaniach rekord Bielsko-Biała zwyciężył futsalistów Orła Jelcz-Laskowice 9-1. Futsal Team Brzeg przegrał z T-Rexem Chorzów 2-9. Jotta Zduńska Wola pokonała Dreman Opole Komprachcice 3-2. AZS UW Wilanów pokonał AZS Uniwersytetu Śląskiego z Katowic 4-0. I także 4-0 zwycięstwo ekipy Konstrukt Lubawa z Piastem Gliwice.
A my teraz będziemy mówić o żeńskim futsalu, bowiem w Poznaniu, w hali na Morasku w piątek odbył się niemalże mecz na szczycie AZS UAM kontra AZS AWF Warszawa.
Piąta kolejka Ekstraligi futsalu w hali na Poznańskim Morasku. Porażka AZS UAM z AZS-em AWF-em Warszawa 1-3. Z liderkami grałyście, bramkarka drużyny poznańskiej.
Powinnam też przeprosić na początek dziewczyny za te dwie pierwsze bramki, ponieważ no, nie pomogłam im za bardzo. To były sytuacje, które mogłam wyjąć i mogłam im pomóc. Od tego zacznę. Druga rzecz, jaką powiem, to jest taka, że no fakt, był brak skuteczności w naszym zespole. Wiemy, nad czym mamy pracować, tak na gorąco to mogę powiedzieć tylko tyle, że no musimy zanalizować ten mecz, wyciągnąć wnioski i przede wszystkim przepracować ten okres teraz, który mamy przerwę między tym ostatnim meczem, a tym, który wrócimy do rundy rewanżowej jak najlepiej, żeby po prostu wrócić na to miejsce, które nam się należy.
Mimo wszystko powiem, że ta druga połowa tutaj pod wasze dyktando i że no, zdobycie wyrównującej bramki to będzie tylko kwestia czasu. Tymczasem skontrowały rywalki, no i dzisiaj gorszym katem była Natalia Olszowska.
No tak. Tak, myślę, że do wyniku 2-1, jak się tak długo utrzymał ten wynik, to cały czas stwarzałyśmy sobie gdzieś tam sytuację i my przeważałyśmy w grze i to było widać, bo cały czas atakowałyśmy bramkę rywali, ale to niestety no, nie strzeliłyśmy tej kontaktowej bramki na 2-2, żeby doprowadzić do remisu. One nas skontrowały i zrobiły to dobrze.
Zawsze tak przeżywa te spotkania Dominika Dewicka w bramce drużyny AZS UAM, no bo nakrzyczała się nieprawdopodobnie.
No tak, moją rolą jest to, żeby im pomagać jak najwięcej i też dużo krzyczę, żeby im podpowiadać, czy w obronie, czy w ataku. No bo ja widzę najwięcej od tyłu, tak? Mogę im najwięcej podpowiedzieć. Gdzieś tam steruje, dyryguje nimi, ale no cóż, nie udało się.
Kapitan drużyny poznańskiej Alicja Zając, dało się ugrać się więcej w tym meczu, bo tak patrząc z wysokości trybun, wydaje mi się, że druga połowa była pod wasze dyktando. Brakowało zdecydowanie skuteczności, te kropeczki nad jej przed bramką rywalek.
Tak, zgadzam się z panem. No, myślę, że generalnie no, mecz, w sensie gdzieś tam w naszym posiadaniu, dwie bramy po naszych błędach, jako ostatnie tracimy piły, gdzieś tam trzeba być odpowiedzialnym. No jak nie strzelamy tych sytuacji sam na sam z bramkarzem, no to potem dziewczyny nas kontrują i te zespoły tak z nami grają. No, my znowu posiadamy piłę, znowu jesteśmy na połowie przeciwnika. Te zespoły skupiają się na obronie i kontrze i to wykorzystują, tak? I są skuteczne. My nie potrafimy strzelić takich bramek, także no, jeśli nie poprawimy skuteczności, to myślę, że będzie nam naprawdę ciężko, bo stwarzamy sobie te sytuacje, ale no, muszą być bramki.
5 kolejek, 9 punktów na koncie. Gdybyście wygrały z warszawiankami, to byłby fotel lidera.
Znaczy, no, myślę, że to nic nie jest do stracenia. Tak naprawdę, no wiadomo, że celujemy w pierwsze miejsce w naszej grupie, ale może tak czy siak będziemy grać z każdym potem w tych playoffach. Oczywiście chcemy wszystkie mecze wygrywać, więc liczę, że gdzieś tam ta przerwa świąteczna może trochę się zresetujemy, odpoczniemy i wrócimy z taką werwą i przede wszystkim z tą skutecznością.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the curious that makes you James the weak? and you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Dyrektor Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Maciej Chłodnicki. Panie dyrektorze, zakończony sezon 2020, tabelki już wszystkie podsumowane, ale wypatrzycie przyszłość, bo także no, już działa nowo wybrany zarząd na kolejną kadencję. I tak obserwując chociażby waszą stronę internetową czy w innych mediach społecznościowych, sporo się dzieje, między innymi specjalne nowe granty dla wielkopolskich klubów.
Tak jest, sezon skończyliśmy, trwa weryfikacja spotkań. Jesień ciężka, zakończona z sukcesem, w związku z tym cały związek jest szczęśliwy. Od nowego sezonu kontynuujemy granty, czyli coś, co zarząd uchwalił rok temu. Co kwartał przeznaczamy 10 tysięcy dla wielkopolskich klubów i nie tylko klubów, dla wszystkich tych, którym dobro piłki nożnej leży na sercu, czyli nie tylko klub, ale także inne fundacje, osoby niestowarzyszone, osoby prywatne mogą wystąpić o granty i wtedy komisja grantowa wybiera te najlepsze.
Jakie są najciekawsze projekty, które do was na tej przestrzeni poprzednich okresów wpływały, może już wpływają teraz te nowe? Co panu się rzuciło najciekawszego w oczy? Na czym to najczęściej polega? Organizacja turniejów, coś takiego?
Tak, większe to są turnieje, jednakże tutaj ja chciałbym wyróżnić jeden z grantów, który otrzymała jedna z gmin, która zorganizowała turniej ulic. Jest to coś innego, bo turnieje to robią kluby, różne związki sportowe, a tutaj grupa ludzi się zebrała, postanowiła zrobić turniej piłki nożnej rodzin między sobą i to było coś fantastycznego i takie promujemy także akcje.
Udało się zakończyć rozgrywki, jak pan powiedział, jeśli chodzi o tę piłkarską jesień w Wielkopolsce i Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Pan był głównym właściwie twórcą tych wszystkich procedur, które miały obowiązywać. Rozmawialiśmy o tym ostatnio także na antenie Radia Poznań. Udało się to wszystko dobrze wkomponować? Czy było sporo zawirowań, sporo telefonów, sporo przekładanych meczów, czy raczej wszyscy ze zrozumieniem do tego podeszli?
Ze zrozumieniem oczywiście, jednakże spotkań przełożonych było kilkaset. Tutaj ja jako oficer, nazwijmy to covidowy, zajmowałem się tym tematem i razem z zarządem uchwaliliśmy tą procedurę covidową. Była to świetna rzecz, chyba jedna z pierwszych w Polsce wśród związków sportowych. Umożliwiła nam to czarno na białym określenie, kiedy możemy, a kiedy nie możemy przełożyć mecz. W związku z tym wszystko było czyste. Cieszę się, że dokończyliśmy wszystkie. Jeszcze kilka meczy jest do rozegrania pod koniec grudnia, jednakże kolejki wszystkie są dograne i ta procedura covidowa pewnie będzie ewoluowała na wiosnę, jednakże zakończyła się pełnym sukcesem.
Pewnie wszyscy mamy na to nadzieję, że kibice będą powolutku mogli wracać także do obserwacji spotkań organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, ale chcę wskoczyć na nieco wyższą półkę, bo nie było na przykład towarzyskiego meczu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Polska kontra Islandia, już rozlosowane grupy eliminacyjne Mundialu Katar 2022, także kolejne mecze czekające naszych biało-czerwonych w kontekście przygotowań do Euro 2020 plus 1, jak niektórzy mówią. Zobaczymy tę polską reprezentację, są jakieś przecieki, kontaktujecie się pan prezes Paweł Wojtala z Polskim Związkiem Piłki Nożnej?
Pan prezes Wojtala jest na stałych łączach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, jest członkiem zarządu i mogę tylko zagwarantować, że jeżeli tylko się pojawi światełko, że możemy jakikolwiek mecz zagrać w Poznaniu, daj Bóg, z kibicami, to prezes Wojtyla zrobi wszystko, żeby taki mecz się tutaj odbył.
Jeżeli chodzi o te takie codzienne prace w nowej siedzibie WZPN-u na poznańskim Golęcinie, to oprócz tych prac, o których pan już wspomniał, także cały czas funkcjonują kadry. Tutaj nie było zatrzymania, jeśli chodzi o te grupy młodzieżowe?
Kadry były wstrzymane, jednakże już na jesieni wznowiliśmy eliminację. Nowe kadry selekcyjne powstały, w związku z tym wszystko idzie pełną parą. Tutaj świetny ośrodek na Golęcinie Posirowski umożliwia nam jako związkowi koszarowanie i rozgrywanie spotkań, treningów. W związku z tym wszystko idzie zgodnie z planem i nasze kadry grają.
Tyle Maciej Chłodnicki z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Spoglądamy na to, co dzieje się w Bełchatowie. Tam Raków prowadzi z Jagiellonią Białystok 2-0. To przedostatnie spotkanie 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. A my teraz kilka minut mówić będziemy o piłkarskiej drugiej lidze. Tutaj dwa wielkopolskie zespoły. Rozegrano w ten weekend 18. kolejkę sezonu. KKS Kalisz dzisiaj pokonał Znicza Pruszków 1-0. Natomiast dużo gorsze nastroje w Poznaniu. Tam drużyna Lecha II Poznań przegrała na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice 0-3. W pozostałych spotkaniach tej 18. kolejki Garbarnia Kraków wygrała z Błękitnymi Stargard 3-0. Rezerwy Śląska Wrocław pokonały Olimpię Elbląg 3-1. Wigry Suwałki zremisowały z Olimpią Grudziądz 1-1. Remis także w starciu Motoru Lublin z Pogonią Siedlce 3-3. Bytowia Bytów przegrała z Górnikiem Polkowice 0-2. Stal Rzeszów uległa GKS-owi Katowice 0-1. A Sokół Ostróda wygrał z Hutnikiem Kraków 3-0. No i spoglądamy w tabelę, jak to wygląda, jeśli chodzi o rozgrywki drugiej ligi. Na prowadzeniu Górnik Polkowice 38 punktów i jedno spotkanie rozegrane mniej od drugiego GKS-u Katowice. Ten sam dorobek punktowy, jeśli chodzi o Katowiczan, także 38 punktów. Szukamy wielkopolskich drużyn. KKS Kalisz na miejscu wysokim, szóstym, dorobek 27 punktów. Na dużo gorsze nastroje niestety, jeśli chodzi o podopiecznych trenera Rafała Ulatowskiego. Lech Poznań trzeci od końca na 17 miejscu. No i na wiosnę Lecha drugiego czekać będzie walka o utrzymanie.
Ta piłkarska wiosna w naszym kraju będzie bardzo interesująca, bo tak patrzymy w kalendarz, patrzymy w terminarze i futbolowa wiosna, jeśli chodzi na przykład o PKO BP Ekstraklasę, rozpocznie się już w weekend 29-30 dzień stycznia. My już wiemy dokładnie, kiedy zagrają chociażby drużyny Lecha i Warty. W sobotę 30 stycznia już rozpoczną tę przysłowiową piłkarską wiosnę. Warta zagra u siebie, Lech na wyjeździe z drużyną Górnika Zabrze. Tymczasem jeśli chodzi o ten futbol regionalny, którym też Państwa staramy się zaciekawić, to oczywiście końcówka lutego, 27-28 lutego, wtedy są zaplanowane mecze Pucharu Polski. Losowanie odbyło się już z udziałem trzecio- i czwartoligowców w miniony piątek. Zapowiada się kilka naprawdę atrakcyjnych spotkań. Te wszystkie szczegóły mogą Państwo poznać na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, wielkopolskizpn.pl, ale my też zaglądamy teraz do czwartoligowców, bo mocną końcówkę tej rundy jesiennej mają za sobą piłkarze właśnie czwartoligowej Ostrowi. Podopieczni trenera Grzegorza Dziubka nie przegrali bowiem od 31 października, co pozwoliło im awansować na 13 miejsce w tabeli, a walka o utrzymanie w tym sezonie będzie nieprawdopodobnie zacięta.
Od kilku już mamy taki cykl spotkań, gdzie nie przegrywamy, więc strzelamy do sporo bramek, jak ostatnio nawet 5 w krowie, także cieszę, fajnie, żeby przed zimą jeszcze dodać 3 punkty i umocnić się na tej pozycji, powiedzmy, która daje utrzymanie w tej lidze, bo wiem, że druga runda będzie koszmarnie ciężka.
No właśnie, a jak pan podsumuje całą tę rundę? Końcówka bardzo dobra, to już ustaliliśmy. Pan też w trudnym momencie przyszedł, nie przygotowywał pan drużyny do tego sezonu, przyszedł pan we wrześniu, natomiast też drużyna odnotowała progres, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki. Tak to wygląda z boku, jak to wygląda ze środka?
Znaczy, pierwsze 3 mecze też nie były takie nasze różowe. Walka była, ale nie mieliśmy punktów. My mieliśmy 2 mecze przełożone, więc mieliśmy taki krótki, powiedzmy, okres przygotowawczy przez 2 tygodnie, więc udało nam się popracować i od tego czasu gdzieś tam zespół uwierzył i ruszył, więc myślę, że ta runda była ciężka. Cieszę, że lubię tego typu rundy, że jest dużo, dużo spotkań, bo kolejna będzie tak naprawdę składała się tylko z 13 meczów, więc tam mi się wydaje, że bardziej będzie wychodziło takie przygotowanie bardziej meczowe.
Czy z suchą stopą przebrnęliście przez trudny czas pandemii? Pytam o to, czy dużo zawodników w trakcie wam wypadało? Jak to u was wyglądało?
Było kilku zawodników, z tym, że oni się mijali, tak? Nie było tak, że nagle powiedzmy 4 czy 5 chłopaków miało zakażenie, także było to gdzieś tam nam łagodnie to przeszło, to było też w tym okresie, gdzie mieliśmy te 2 tygodnie okresu takiego przygotowawczego, więc kilku zawodników, mimo że mieli tam, powiedzmy, było gdzieś tam się gorzej się czuło, to gdzieś indywidualnie sami pracowali, więc myślę, że dzięki temu udało nam się wskoczyć później w kolejne spotkania w takim troszeczkę mocniejszym przygotowaniu motorycznym. Jeżeli dzielimy ligę od 8 w górę, od 9 w dół zawalczą, to tylko nam zostaje walka o utrzymanie, nie możemy już grać o mistrzostwo. Więc teraz skupiamy się na tym, żeby uzupełnić zespół, gdzieś go skonsolidować. Nie musi być taka kadra olbrzymia, kadra może być dużo, dużo mniejsza, tylko żeby to była jakościowo dobra kadra, tak? Przygotować ją odpowiednio i myślę, że pierwsze 3-4 mecze dobrze wejść w sezon i później można już przygotować zespół do następnego sezonu.
A propos tej kadry, jak to wygląda w Ostrowie Wielkopolskim, w drużynie Ostrowi? Opieracie się na zawodnikach miejscowych, z okolicznych gmin, miejscowości, czy jednak macie też, powiedziałbym, taką legię cudzoziemską, jeśli chodzi o tych zawodników?
Nie. Wszyscy zawodnicy są w cudzysłowie takie w koło komina. Jedyny tylko Kuba Szaniec jest troszeczkę dalej, ale on przyszedł z Konina, gdzie tam się generalnie wszystko sypało, więc to był aż ostatni dzień okienka, w związku z tym jednego takiego zawodnika chcieliśmy mieć i udaje się, że akurat nam strzela bramki, także fajnie.
Piłkarska czwarta liga, bardzo interesująca w naszym regionie. Jak mówiłem, walka będzie zacięta do samego końca, do końca sezonu 2020-2021. A tymczasem piłkarze Ostrowi, których tak chwaliliśmy za tę serię od 31 października, takiego psikusa zrobili, prawda? Bo ten weekend grali
zaległy mecz 13 kolejki, no i u siebie niestety przegrali z Polonią Kępno 3-4, więc ostatecznie tak wspaniałe humory nieco zostały zepsute przed przerwą zimową, ale to nie zmienia faktu, że i tak w całkiem nie najgorszej sytuacji przed rundą wiosenną są podopieczni trenera Grzegorza Dziubka.
A w znakomitej sytuacji, bo cały czas gonią lidera tabeli Ekstraklasy Legia Warszawa, są piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy dzisiaj w Bełchatowie podejmują Białostocką Jagiellonię. Aktualny meldunek z tego meczu.
66. minuta, Raków prowadzi 2-0. Przypominamy, 17. minuta gol Andrzeja Niewulisa i na 2-0 w 52. minucie z rzutu karnego podwyższył Czechy Petr Schwarz.
Tyle o piłce nożnej w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań, ale po 19:00 oczywiście inne dyscypliny sportu będą królować na naszej antenie, bo działo się naprawdę sporo. Między innymi interesujące wydarzenia na koszykarskich parkietach, na parkietach piłki ręcznej. Będzie także o siatkówce. Zajrzymy na poznański Golęcin, gdzie powolutku należy podsumowywać żużlowy drugoligowy sezon 2020 i myśleć o sezonie 2021. I w rozmowie z redaktorem Radosławem Patroniakiem z Głosu Wielkopolskiego będziemy Państwa zachęcać do plebiscytu na najlepszych sportowców naszego regionu i trenera regionu w sezonie 2020 dziwnym, pandemicznym. Ten plebiscyt startuje jutro i stosowna rozmowa odbędzie się w tym audycji w sportowym rytmie jeszcze przed godziną 20 oczywiście, bo do 20 dzisiaj dla Państwa pracujemy.
In the city.